wychodząc z grafii Andrzejów, to jeszcze muszę je rozkładać. Nie, zobaczy stary zjadnicy. Ale to już było, ale fajnie sprawdzić. Fajnie YouTube też tam podaje. Dobra, dzięki. Pierwsza. Nikt nie zdołał wyłączyć. Tam już puszczacie te wydarzenia? Nie masz to skończyć. Czy to z automatu?
Wybije.
Trzeba ci podać
pięć.
Wszyscy jesteśmy. Witamy Państwa na konferencji prasowej Sejf Zero Złoty i inne prezydenckie projekty ustaw w Sejmie. I proszę o zabranie głosu pana marszałka Włodzimierza Czarzastego.
Dzień dobry Państwu. Myślę, że raz na jakiś czas, na przykład na pół roku, powinienem Państwu składać informacje na temat relacji, które są mocno nagłaśniane między panem prezydentem, a marszałkiem Sejmu w kategoriach ustawowych. Ostatnio pojawiła się taka narracja lansowana przez Pałac Prezydencki, jakoby marszałek Sejmu blokował wszystkie ustawy i zamrażał wszystkie ustawy prezydenckie. Nawet pojawił się chyba jakiś taki licznik w kancelarii prezydenckiej, na stronie prezydenckiej, który pokazuje, ile dni ta bomba tyka. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest spokojne wyjaśnienie i pokazanie faktów, bo fakty będą mówiły za siebie. Zaczynamy w takim razie. Proszę Państwa, pan prezydent wniósł 17 projektów. Jeden projekt jest uchwalony przez Sejm 23 stycznia 2026 roku. Jeden projekt jest odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. 7 projektów jest na etapie prac komisyjnych. Dwie czekają na pierwsze czytanie, dwa projekty, cztery projekty zwrócono do prezydenta z prośbą o ich uzupełnienie. Jeden projekt jest w konsultacjach społecznych i jeden projekt skierowano do zaopiniowania przez Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, ten ostatni. Zaczynamy więc. Rozpatrzone dwa projekty ustaw. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa została uchwalona przez Sejm 23 stycznia 2026 roku. Przepisy wejdą w życie 27 marca. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu 7 listopada 2025 roku. Jak widzicie Państwo, żaden z tych projektów nie został zamrożony. Slajd drugi. Projekty ustaw skierowane do komisji sejmowych, a więc marszałek Sejmu, czyli Włodzimierz Czarzasty, skierował, bądź Szymon Hołownia, skierował te projekty do komisji. CPK 26 września 2025 trafił do Komisji Infrastruktury. Czekamy na sprawozdanie komisji. Ograniczenie cen energii trafił do komisji 24 września 2025 roku. I tu jest ciekawostka, panie prezydencie. Trafił do Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Szefem tej komisji jest pan poseł Suski. Mam do pana prośbę, żeby pan porozmawiał z panem posłem Suskim, żeby złożył sprawozdanie z pana projektu, gdyż ja zrobiłem to, marszałek Sejmu zrobił to, co do niego należy, a czekamy na sprawozdanie pana posła Suskiego. Panie pośle, niech pan nie stosuje zamrażarki w stosunku do projektów pana prezydenta. Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych 14 października 2025 roku trafił do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim trafił do komisji 4 listopada 2025 roku, do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, o emeryturach i rentach z FUS 9 lutego 2026 roku trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o Funduszu Medycznym 10 marca trafił do Komisji Zdrowia i o ochronie zwierząt 25 lutego 2026 roku trafił do Komisji Nadzwyczajnej i razem z projektem prowadzonym przez panią marszałkinię Dorotę Niedzielę jest procedowany. W związku z tym mamy następne 7 projektów, które, panie prezydencie, no niestety, pomimo pana słów, nie są mrożone. Projekty ustaw skierowane do pierwszego czytania. Do pierwszego czytania zostały skierowane następujące projekty. Projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT został skierowany do pierwszego czytania 4 listopada, a projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie został skierowany do pierwszego czytania 6 października 2025 roku, a więc również nie został żaden zamrożony. Następna grupa projektów. Projekty odesłane do pana prezydenta. Panie prezydencie, uprzejmie proszę o to, żeby projekty przygotowywane przez kancelarię prezydenta były lepiej dopracowywane. Służymy jako Sejm pomocą w tej sprawie. Jak będą dobrze opracowywane, to nie będziemy musieli do pana tych projektów odsyłać. Projekt ustawy o rozwoju portów morskich dwukrotnie został odesłany z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia, co jest zgodne z regulaminem Sejmu. Ostatni raz 11 grudnia 2025 roku. Tu chodzi o skutki finansowe. Zapomnieliście państwo napisać, ile ten projekt będzie kosztował i jakie są skutki finansowe tego projektu. Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym dwukrotnie został odesłany z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia. Ostatni raz 9 stycznia 2026 roku. Jest to zgodne z artykułem 34 dotyczącym wymagania formalnych projektów. To są wymogi formalne, które muszą być spełnione. Artykuł 34.2a. Tu chodzi o relację ustawy z prawem przedsiębiorców, z drugą ustawą. Projekt ustawy mający na celu obniżenie kosztów energii. Ważny projekt. Dwukrotnie został odesłany z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia. Ostatni raz 9 stycznia 2026 roku. Wynika to z wymogów artykułu 34 regulaminu Sejmu, z wymogów, które muszą być spełnione przy wymogów formalnych, jeżeli chodzi o projekty. Też chodzi o relacje z ustawą o prawie przedsiębiorców. I wreszcie projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu i rozpatrywania spraw bez nieuzasadnionej zwłoki został również w tej chwili odesłany do prezydenta. Chodzi o wymagania formalne projektu, o skutki społeczne tego projektu, też to wynika z regulaminu Sejmu, oraz ten projekt, jak Państwo wiecie, odesłałem do Komisji Weneckiej i dobra informacja, Komisja Wenecka wczoraj wyznaczyła termin rozpatrzenia tego projektu na dni 12-13 czerwca tego roku. W związku z tym ten projekt absolutnie jest realizowany. I ostatnie dwa projekty. Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego został skierowany do konsultacji społecznych, które skończą się 8 kwietnia 2026 roku. No i jest projekt, który został tydzień temu przedstawiony Sejmowi. Projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. I ten projekt jest opiniowany w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji i o tym projekcie chciałem kilka słów powiedzieć. Podsumowanie pierwszej części konferencji. Panie prezydencie, żaden projekt nie jest w zamrażarce. W związku z tym mam do pana prośbę. Niech pan swoim ludziom, bo wierzę, że pan o tym pewnie wie, ale tego nie zauważa, niech pan swoim ludziom wytłumaczy, żeby nie kłamali, bo to nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu. Dokumenty, które państwu przedstawiłem i wiedzę, którą państwu przedstawiłem, jest na stronach internetowych Sejmu. Każdy ma do tego dostęp. Z tego, co widać, nie każdy chce z tego korzystać. Nie blokuje żadnych ustaw. Postępuje zgodnie z prawem. I jeszcze raz powtarzam, nie będzie Sejm procedował ustaw populistycznych. Co to znaczy? Powtórzę to po raz kolejny, bo to chyba jest ważna sprawa. Jeżeli projekt nie będzie miał zabezpieczenia finansowego i będzie rocznie kosztował 100 miliardów złotych, to nie będzie takiej sytuacji, że w uzasadnieniu finansowym projektu będzie rząd niech znajdzie na to pieniądze. Projekty są tak skonstruowane, że trzeba wskazać źródło finansowania. Ja rozumiem, że panu prezydentowi jest niewygodnie powiedzieć, proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia albo z uzbrojenia 100 miliardów złotych rocznie i chciałby pan, żeby kto inny tego o tym powiedział. Ale panie prezydencie, to jest polityczne cwaniactwo, a nie polityka na określonym poziomie. W związku z tym myślę, że przedstawiłem fakty, a fakty się same bronią. Wracając do projektu o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, bo to jest projekt najgorętszy. Proszę Państwa, daliśmy ten projekt do wstępnej analizy do Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji. Do wstępnej analizy, bo był na to tydzień, ale chciałem, żeby to było szybko, żeby nie było argumentów, że ktoś mrozi jakikolwiek projekt. I mam dla Państwa następujące informacje. Po tej informacji, którą dostałem, nie nadaję numeru druku temu projektowi. Wyjaśniam dlaczego i to jest pierwszy slajd, który o tym mówi. Proszę Państwa, po pierwsze są wątpliwości bardzo poważne co do konstytucyjności tej ustawy. Żeby nie być gołosłownym, Artykuł 221 Konstytucji mówi: inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz, i to jest bardzo ważny fragment, ustawy o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. W prezydenckim projekcie, który pan przysłał, w artykule 21 jest następująca propozycja. Zobowiązania finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z udzielenia pożyczki, o której mowa w ustępie 4, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zdaniem naszych prawników prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii. No, to jest bardzo poważny argument, z którym trzeba się zmierzyć. I sprawa druga poważna, ten argument został skierowany we wstępnej analizie Biura Legislacyjnego. I sprawa druga, wstępna analiza Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Proszę państwa, z analiz tych wynika, że poza ogólnym stwierdzeniem, że proponowany model finansowania umożliwiłby zgromadzenie co najmniej 200 miliardów do 2035 roku, nie przedstawiono bardziej szczegółowych, wymiernych informacji dotyczących skutków finansowania funduszu, zarówno po jego uruchomieniu, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Projekt wymaga pogłębionej analizy skutków ekonomicznych. BOS rekomenduje zarządzenie przez marszałka sporządzenia opinii w sprawie oceny skutków regulacji na podstawie artykułu 34 ust. 9 b regulaminu Sejmu, a więc bardzo szczegółowej, bardzo specjalistycznej, opartej również na opiniach zewnętrznych opinii. I to zrobimy. Wracając do strony finansowej. Proszę państwa, ostatecznym zabezpieczeniem tego projektu tak naprawdę jest zysk z Narodowego Banku Polskiego. Wszyscy o tym wiemy. Ten zysk pojawi się i będzie mógł być dzielony w maju przyszłego roku, jeżeli się pojawi. Jeżeli się pojawi, bo w maju dopiero Rada Polityki Pieniężnej zatwierdzi sprawozdanie Narodowego Banku Polskiego, w tym zysk, jeżeli się pojawi. Jeżeli ten zysk się pojawi w maju następnego roku, automatycznie działa ustawa, która mówi, że ten zysk zostanie podzielony. 95% dla budżetu państwa, 5% pozostaje w banku, jeżeli ten zysk się pojawi. Załóżmy, przypominam, że bank w tej chwili narodowy ma skumulowaną stratę na poziomie 100 miliardów złotych i według informacji z banku strata do tej pory wynosi około 2 miliardów złotych w tym roku. Co się zdarzy, jeżeli do tego momentu będziemy korzystali z tej ustawy? Możemy skorzystać w ten sposób, że możemy wziąć kredyty, pożyczki i wypuścić obligacje, a więc generalnie korzystać z papierów dłużnych. Te papiery dłużne będą, jeżeli zostaną wykorzystane w tym roku, będą spłacane z zysku banku, który przyjdzie bądź nie przyjdzie w maju przyszłego roku. W związku z tym źródło finansowania oczywiście jest jasne i wskazane, no tylko że jest absolutnie niepewne. Co się zdarzy, jeżeli bank nie wykaże zysku, a zobowiązania poprzez kredyty, pożyczki bądź obligacje zostaną w tym roku, bo pieniądze są potrzebne w tym roku, wzięte. Wszystkie te pieniądze ma zabezpieczyć Skarb Państwa. W związku z tym w projekcie tej ustawy jest taka sytuacja. Wydawajcie pieniądze, mówi ta ustawa. Jeżeli będzie taka sytuacja, że bank będzie miał zysk, to weźmiecie te pieniądze z zysku. Jak nie będzie, to musicie to pokryć ze skarbu państwa, czyli zadłużyć państwo. No i to jest następny problem, czy źródła finansowania wskazane w tej ustawie są realne. W związku z tym skieruję w tej chwili, dziś, wnioski o bardzo szeroko rozbudowane analizy, zarówno zgodności tej ustawy z konstytucją, czego państwo macie slajd przed sobą, jak i zabezpieczenia realnego w środki finansowe oraz skutków sytuacji, kiedy Narodowy Bank Polski nie będzie miał zysku i jeżeli państwo będzie zadłużone na przykład 200 miliardów złotych, bo o 200 miliardów złotych w uzasadnieniu ta ustawa mówi. Jak widzicie państwo, materia nie jest jasna i nie jest prosta. Dlatego będziemy postępowali w tej sprawie bardzo racjonalnie, ale nie mrozili żadnego projektu. O tym, że nie mrozimy żadnego projektu, wyjaśniłem w pierwszej części swojej konferencji. Dziękuję za uwagę.
Drodzy państwo, mamy czas na pytania, tylko uprzejmie proszę, może najpierw związane z tematem prezydenckiego, niekonstytucyjnego projektu Save Zero Złotych, a później na inne tematy.
Stanisław Pyżanowski, redakcja w Polsce 24. Panie marszałku, chciałbym zapytać o publikację Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski dotyczące tego, że kancelaria prominentnego polityka obozu rządzącego Romana Giertycha miała opóźniać sprawy frankowiczów z Getin Noble Bankiem. Współpracownik pana Giertycha, niejaki Sebastian J., pseudonim Foka, miał opóźniać tak naprawdę procedowanie tych spraw, przez co no, frankowicze do dzisiaj tkwią w niejasnych sytuacjach. Rozumiem, że pan marszałek z taką swoją lewicową wrażliwością na kwestie chociażby mieszkaniowe tutaj by się pochylił nad tymi frankowiczami. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Chciałbym pana marszałka zapytać o czy jakaś refleksja u pana marszałka nastąpiła w związku z równym traktowaniem, europejskimi wartościami, wolnością słowa, demokracją, równym traktowaniem wszystkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o pana postawę wobec naszego dziennikarza Macieja Zemłę, czy u progu tygodnia, trzeciego warszawskiego tygodnia zdrowia psychicznego, tutaj następuje u pana jakaś refleksja, że dziennikarzy wszystkich, bez względu na swoje sympatie, antypatie, należałoby traktować jednakowo, z godnością i z szacunkiem, a nie komentować, że inny redaktor bardziej błyskotliwie zadał pytanie. No wszyscy jesteśmy dziennikarzami, mamy różne zdolności zadawania pytań, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Przepraszam, mają grubszą skórę.
Które pytanie dotyczy Sejzera Złoty z tych dwóch?
Dotyczy traktowania dziennikarza.
Tak, a najpierw zadajmy te o sejfie, a później przyjdź do innych.
Ale ja mogę odpowiedzieć na te pytania, bo to nie jest problem. Proszę pana, w sprawie pana Giertycha. Politycznie za pana Giertycha jest odpowiedzialna Koalicja Obywatelska. Pan Giertych nie jest członkiem mojej partii. Jeżeli pan Giertych zrobił cokolwiek, co jest niezgodne z prawem, od tego są odpowiednie służby. Jeżeli chodzi o dziennikarzy pana stacji, proszę pana, to jest piękne, co pan mówi. Pana stacja plus Republika, sądząc po tym, co pokazujecie, to jest stacja ludzi wrażliwych, ludzi, którzy nikogo nie obrażają, ludzi, którzy nigdy nie kłamią, ludzi o otwartych, gołębich serduszkach, które jak się ogląda waszą stację, to wie się, że jest to źródło prawdy. Pan mi mówi, że wy naprawdę jesteście wrażliwi, obrażając codziennie tysiące ludzi, robiąc z ludzi idiotów. Niech pan się zastanowi, naprawdę. Proszę o następne.
I następne pytanie prosimy.
Adriana Nitkiewicz, Telewizja Polska. Jeśli nie ma już pytań w temacie konferencji, to chciałam zapytać o Trybunał Konstytucyjny. Szef Kancelarii Prezydenta ma wątpliwości co do wyboru sędziów. Chciałam zapytać, czy pan otrzymał już pismo od ministra Boguckiego, czy pan się z nim zapoznał i co pan odpowie na wątpliwości szefa Kancelarii Prezydenta?
Dziękuję za to pytanie. Proszę pani, otrzymał to pismo pan Marek Siwiec, bo kancelaria napisała do kancelarii. Odpowiedź będzie dzisiaj. Notabene ta odpowiedź tkwi od dwóch albo trzech dni na stronie Sejmu. pan dyrektor Lech Sołtys zarządził poinformowanie o wszystkich sprawach związanych z pytaniami co do procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma żadnych w tej sprawie uchybień i dzisiaj pan Bogucki od pana Siwca dostanie odpowiedź. Nie ma tu żadnego problemu.
Czy w takim razie spodziewa się pan, że prezydent odbierze ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
Tego nie wiem, ale wiem, jaka jest praktyka do tej pory, bo zawsze dobrze się powoływać na coś, co się wydarzyło. Raz prezydent odebrał, jeden z prezydentów, pierwszego dnia po powołaniu, raz drugiego dnia po powołaniu, a raz półtora tygodnia po powołaniu. W związku z tym uważam, że pan prezydent niezwłocznie powinien to zrobić. Jeżeli słowo powinien obraża pana prezydenta, to przepraszam. Wysłałem w tej sprawie panu prezydentowi wczoraj pismo, przypominając mu w sposób bardzo grzeczny o jego obowiązkach. W związku z tym dzisiaj dostanie odpowiedź na pytanie, które przyszło wczoraj, więc będzie miał, posiadał pełną wiedzę do tego, żeby podjąć decyzję. Spodziewam się, że zrobi to w trybie niezwłocznym. Jeżeli tego nie zrobi, bo też mogę taki wariant przyjmować, sądząc właśnie po zadawanych pytaniach, na które odpowiedź wisi na stronach internetowych Sejmu, albo po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który był wczoraj albo przedwczoraj, jeżeli to jest gra na przeczekanie i gra na to, żeby nie powoływać, nie przyjmować ślubowania tych sędziów przez 2 miesiące albo 3 miesiące, to uprzejmie informuję, że zgody na to nie ma. Tak nawiasem powiem państwu bardzo, bardzo uczciwie, bo myślę o tym w kategoriach odpowiedzialności również za Polskę i za kraj. To jest, proszę państwa, tak. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że jest wybranych 460 posłów, składają ślubowanie na sali sejmowej i marszałek Sejmu, senior albo marszałek Sejmu od połowy przyjmuje to ślubowanie, a od połowy nie przyjmuje tego ślubowania. Dlaczego? Bo połowy nie lubi. Czy to jest realne? No to jest po prostu idiotyczne. W takiej samej sytuacji jest w tej chwili pan prezydent. W związku z tym myślę, że jeżeli ich nie powoła, to to po prostu będzie moim zdaniem nierozsądne.
No ale co wtedy? Jaki jest plan B?
Proszę pani, ale wie pani, i to mówię naprawdę z uśmiechem na ustach, no poważni politycy reagują wtedy, kiedy rzeczy się zdarzą. Nie będę w tej chwili antycypował, nie będę wymyślał, co my zrobimy, co ja zrobię w momencie, kiedy pan prezydent nie podpisze. Dajmy szansę prezydentowi zachowania się przyzwoicie i odważnie. No bo ja rozumiem, że w tej chwili Trybunał Konstytucyjny nie ma odwagi zająć stanowiska i mówi, no jak jesteś odważny do pana prezydenta, to sam podejmij decyzję. Zobaczymy, czy pan prezydent jest odważny.
I prosimy następne pytanie.
Dzień dobry. Panie marszałku, ja tylko doprecyzuję w tym temacie. A ile czasu zamierzacie państwo dać prezydentowi? To znaczy za chwilę minie tydzień, odkąd wybrał Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I gdzie państwo stawiacie jakiś taki punkt, w którym no, chcecie wdrożyć te zapowiadane plany B, C?
Muszę
i
być
dalsze.
Delikatny w tej sprawie, dlatego że nie chcę, żeby była taka reakcja ze strony Pałacu Prezydenckiego. Nie będziemy wykonywali poleceń. Nikt nikomu nie poleca niczego. Wiemy, kto jest prezydentem naszego kraju i wiemy, co to jest instytucja prezydencka. Ja przedstawiłem chyba w sposób bardzo delikatny historię. Na bazie tej historii trzeba wysnuwać wnioski.
Chciałbym dopytać, bo mówił pan oczywiście, odpowiedział pan w kierunku stacji. Ja pytałem o człowieka, konkretnego człowieka, dziennikarza Macieja Zemłę, wobec którego no chociażby Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uważa, że zachował się pan w sposób arogancki. Daje pan szansę prezydentowi, żeby zachować się w sposób odważny. Czy ma pan odwagę, żeby z pana ust padły słowa, przepraszam, nie wobec stacji, ale wobec człowieka za pana postawę?
Proszę pana, ale pan Zemła wydaje mi się, że pracuje w stacji i daje swoje nazwisko na wszystkie kłamstwa, które robicie. W związku z tym panu Zemle i panu, bo pan nie jest Zemła.
Nie.
Prawda? Bo ja nie kojarzę akurat dziennikarza.
Pyżanowski Stanisław.
Przepraszam serdecznie, nie kojarzę dziennikarza. Nie chcę być w żaden sposób niegrzeczny i nieuprzejmy. po prostu wy musicie przemyśleć swoje postępowanie. Przemyślicie swoje postępowanie, przeprosicie naród za swoje postępowania, to będziecie zasługiwali wtedy na słowa przeprosić. Dziękuję.
Panie marszałku, ale nie ma pan takiego już poczucia, że
następne pytanie,
komuniści mordowali Polaków konferencję przez 50 lat, kolaborując z Rosjanami, którzy nas okupowali. Ale jednak ja muszę okazywać szacunek każdemu człowiekowi, również panu, jako człowiekowi.